Jaki będzie czarodziejski flet w Poznaniu? Wszyscy zadajemy sobie to pytanie. Wiemy, że będzie współczesny, wiemy, że będzie pozbawiony pewnych elementów, które Mozart napisał. Trochę więcej na ten temat powie Państwu dramaturg i autor tekstów, które będą przeplatały muzykę, Krystian Lada. No i posłuchajmy jego wypowiedzi, a wypowiedzi dramaturga będzie towarzyszyła muzyka pochodząca z płyty Czarodziejski flet Mozarta pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera. Zresztą ci, którzy są wiernymi odbiorcami naszego internetowego programu Merkury Klasyka, mieli okazję posłuchać całej opery. Teraz posłuchamy fragmentów.
Gość klasyki muzycznej.
Pan Krystian Lada. Panie Krystianie, przede wszystkim wiemy, że pan współpracuje z Teatrem Wielkim w Poznaniu, ale troszeczkę poprosiłabym, aby się pan przedstawił, bo mocno był pan związany z Operą de la Monnaie w Brukseli. Tam pan wiele zrobił. Jaka jest ta pana droga do teatru operowego, gdyby pan powiedział?
Dramatyczna, chciałbym powiedzieć, ale nie, wcale tak nie jest. Moja miłość do opery to się pewnie zaczęła, jak byłem małym chłopcem, tak naprawdę. I myślę, że takie pierwsze doświadczenia z opery to jest takie doświadczenie czegoś, co było większe niż nie tylko moje małe chłopięce ciałka, ale co było większe niż taka idea o tym, czym jest życie. Że muzyka i teatr i tekst i sztuki wizualne, że to wszystko może porwać nas w ten szał uczuć i emocji i tego, takiej ekscesywności opery, czyli tego, że opera jest taką bestią, która absolutnie nie jest stworzona na warunki XXI wieku.
Ale ona sobie dobrze daje radę w tym XXI wieku,
i to
wbrew
jest
pozorom.
I to jest fantastyczne. Moja droga do opery zaczęła się tak naprawdę w teatrze muzycznym. Jako mały chłopiec w Warszawie byłem członkiem Teatru Muzycznego Pantera, który wystawiał przeróżnego rodzaju musicale dla dzieci z fantastycznymi tekstami Jacka Cygana, z bardzo dobrymi kompozycjami muzycznymi. Czyli jakoś wzrosłem w takim przekonaniu, że każdy tak ma. Ja pamiętam taki moment, jak zacząłem chodzić do szkoły i mi się wydawało, że każdy po szkole będzie jechał na próbę. A potem się okazało, że niektórzy chodzą na taekwondo, a inni na plastykę. To jest taki wirus, którego mam nadzieję, że się nigdy nie wyleczy.
A jak zaczęła się ta zawodowa przygoda w momencie, kiedy minęły te dziecięce fascynacje albo nie minęły?
Każdy artysta powie to samo, że tak naprawdę jesteśmy cały czas tymi dzieciakami, które starają się odnaleźć drogę w dorastającej rzeczywistości. Moja droga zawodowa wiodła przez Amsterdam. Ja po kilku latach pracy w domach mediowych w Polsce i pracy dla różnych kanałów telewizyjnych, mając lat 20 parę, pamiętam taki moment, w którym myślałem, ja muszę zacząć podpisywać te scenariusze pseudonimem, bo nie do końca już stoję za tym, co się, że tak powiem, rozgrywa w tych programach, gdzie zabrakło mi takiej treści w tym wszystkim, gdzie cały czas oczywiście została ta dziecięca miłość do opery. I wtedy wyjechałem do Amsterdamu i studiowałem w Amsterdamie nic innego, tylko dramaturgię. To jest taki bardzo egzotyczny kierunek studiów w Amsterdamie z ilością osób 4 na roku. To był ten moment, w którym moja profesjonalna droga w operze się rozpoczęła. Ja współpracuję z różnymi kompozytorami w Polsce i za granicą jako librecista, piszę dla nich teksty, ale również jako dramaturg produkcyjny tak zwany. Ja znam tylko jedną dobrą definicję tego, kim jest dramaturg. I to jest definicja, którą pożyczam od swojej byłej pani profesor Marianne van Kerkhove, fantastyczna holenderska dramaturżka, która powiedziała, my budujemy mosty. Jak jesteś dramaturgiem, to musisz budować dobre mosty. Mosty pomiędzy dziełem a koncepcją realizacyjną, pomiędzy zespołem realizatorskim a domem operowym, pomiędzy domem operowym a publicznością tego domu operowego, pomiędzy różnymi grupami tej publiczności, wreszcie pomiędzy tym, co się dzieje w repertuarze takiego domu operowego czy takiego festiwalu, a tym, czym opera była, jest i może być w przyszłości. Ja mam tylko świetne doświadczenia związane z moją pracą z kompozytorkami. Ja bardzo często pracuję z kobietami. To jest bardzo często bardzo symbiotyczna praca. Opowiem taką anegdotę. W 2015 miałem przyjemność pracy z Katarzyną Głowicką, polska kompozytorka związana z Holandią na stałe. I dostaliśmy zamówienie na krótką formę operową dla Opery Narodowej w Warszawie. Tak powstała opera o tytule Requiem dla ikony, oparta na śmierci Jackie Kennedy. I to był taki pomysł, który zrodził się kiedyś w mojej głowie, że strasznie chciałbym napisać operę, która opierałaby się na formacie Requiem. I z drugiej strony takie doświadczenie życia kobiety, która istniała jako obraz. I pamiętam taką scenę, nad którą pracowaliśmy najdłużej z Katarzyną, z kompozytorką, mianowicie scena poronienia. Jacqueline Kennedy. Katarzynie strasznie zależało, żeby ta scena była wiarygodna. Z tych kilku miesięcy pracy nad librettem pamiętam, że spędziliśmy przynajmniej 3 miesiące nad tą jedną sceną, ucieleśniania tego tekstu, ucieleśniania muzyki, w jaki sposób opowiada się o takich emocjach, które gdzieś przekraczają sferę codziennego doświadczenia życiowego, jak ja jako pisarz jestem w stanie w taką sytuację wejść. I to było piękne doświadczenie, ale ja się ogromnie wiele nauczyłem na temat tego, jak się pisze teksty pisane z punktu widzenia ludzi, którymi nigdy być nie możemy.
Emanuel Schikaneder napisał sztukę, którą sklecił z kilku wątków literackich. Powstał czarodziejski flet. Wolfgang Amadeusz Mozart skomponował genialną muzykę. Flet cały czas ma się dobrze i wystawiany jest w bardzo różnorakich teatrach, ale wy postanowiliście troszeczkę poprawić mistrzów.
W życiu.
Nie?
Nigdy bym się tego nie podjął. Uważam, że idea poprawiania jest w ogóle taką dość buńczuczną ideą. Pytanie, które zawsze sobie zadaję, jak pracuję nad operą repertuarową, w jaki sposób ta opera tego widza dotknęła albo nie dotknęła? Bo czy to jest opera? Czy to jest śpiewogra? Czy to jest bajka? Ja spędziłem bardzo dużo czasu starając się zrozumieć, na czym polegała ta popularność śpiewogr w tamtych czasach. Mówimy o czasach przed dniu Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Mówimy o czasach, kiedy krótko przed premierą czarodziejskiego fletu w Wiedniu pojawiają się automatony, metalowe postacie wielkości ludzi, które potrafią wykonać jakąś akcję, poddają w wątpliwość to, czy my jako ludzie jesteśmy niezastąpieni. Czarodziejski flet jest fantastycznym przejawem strachów, nadziei i wątpliwości tamtych czasów. I jeżeli podejdziemy do czarodziejskiego fletu jak do zamkniętego tworu, który trzeba udekorować jak choinkę na Boże Narodzenie, to strasznie skłamiemy. Czarodziejski flet od momentu pierwszego wystawienia, poprzez kolejne wystawienia, przy których Mozart był obecny, żadne z tych przedstawień nie miało takiego samego scenariusza. Te przedstawienia ewoluowały. Tam zawsze znajdziemy gdzieś na końcu tak zwane Anhänge, czyli któregoś dnia jednak ktoś nie dojechał i trzeba było coś dopisać. I wiadomo, że w tamtych czasach tego typu rzeczy działy się na 5 minut przed rozpoczęciem spektaklu. Ta forma śpiewogry była zawsze formą otwartą. Była formą teatru, który łączył literaturę, tekst z jednej strony bardzo różnorodnym gatunkowo wpływem opery, od opery serii, po tak naprawdę powiedzieli powiedzielibyśmy dzisiaj prawie, że takie plebejskie gagi sceniczne.
Bo rzeczywiście czarodziejski flet jest szalenie nierówny jako partytura. Tu właściwie wszystko sąsiaduje ze sobą, prawda?
Ja zawsze się dziwię, jak ktoś się podejmuje takiej oceny estetycznej czarodziejskiego fletu i mówi, to znaczy, że to była zła opera. Ja uważam, że to z założenia miała być taka opera, że ta niespójność stylistyczna czarodziejskiego fletu. Ja w tym widzę więcej wielkiej rewolucji francuskiej i tej idei demokratyczności i wielogłosowości i społeczeństwa i sztuki, niż tak naprawdę jakichś nieudanych ambicji artystycznych Mozarta i jego współpracowników.
No a co zrobimy z tymi ideami oświeceniowymi, które w czarodziejskim flecie przecież w owej dobroci, w owym dążeniu do człowieczeństwa mamy? A co zrobimy z całymi wpływami masonerii, które miały także niebagatelny wpływ na partyturę Mozarta?
To wszystko tam jest i myślę, że to czyni z czarodziejskiego fletu arcydzieło tak naprawdę, nie tylko operowe, ale myślę, że to jest jeden z elementów, który na pewno wpisałbym na listę nie tylko europejskiego, ale myślę światowego kanonu. Takiego kanonu bardzo humanistycznego. Czarodziejski flet z jego spirytualnością, z jego filozofią, z jego alchemią nawet, jest takim niesamowitym polem do popisu dla tego, co najważniejsze w sztuce, czyli dla kreatywności.
No i teraz dochodzimy do sedna. Czarodziejski flet składa się z arii, ansambli, różnych elementów muzycznych, ale także składa się z owych tekstów, co jest charakterystyczne dla śpiewogry. I tutaj dokonujecie państwo pewnej zamiany, pewnego nowatorstwa.
Idea usunięcia tekstów mówionych z tej opery zrodziła się częściowo z pobudek ideologicznych, częściowo z pobudek praktycznych. Zacznę od tych praktycznych. Za każdym razem, jak się wystawia czarodziejski flet poza niemieckim obszarem językowym, pada pytanie, to jak? Śpiewamy po niemiecku, mówimy po polsku? A może śpiewamy po niemiecku, mówimy po niemiecku, ale publiczność mówi przecież po polsku i my jesteśmy polskimi śpiewakami. Czarodziejski flet jest pierwszą operą Mozarta, która nie jest skomponowana na zamówienie dworu, tylko na zamówienie nawet nie wiedeńskiego teatru, ale takiego teatru na obrzeżach Wiednia.
Teatr an der Wien, teatr nad Wiedenką.
Dokładnie, czyli teatr, który zapraszał w dobrym tego słowa znaczeniu przeciętnego widza. I to miał być teatr, który będzie z tym widzem komunikował. To jest druga opera Mozarta skomponowana w języku niemieckim. Czyli z założenia ta opera miała komunikować z lokalnym widzem. No i teraz pytanie, czy jeżeli te teksty byłyby mówione w niemieckim z XVIII wieku w Poznaniu, to czy my moglibyśmy tymi tekstami się skomunikować z tym widzem? No ja bym się pokusił odpowiedzieć, że prawdopodobnie nie. Myślę, że opera jest tak długo współczesna, i mówię też tutaj o operze repertuarowej, jak długo jest w stanie skomunikować się ze współczesnym widzem. Więc bardzo ważne jest, żeby zastanowić się nad tym, czym ta opowieść może się stać dla współczesnego widza. Tutaj zmierzam już w drugim kierunku naszej decyzji, czyli nie tylko ta decyzja na temat w jakim języku, ale również to pytanie na temat tego, w jaki sposób włączamy widza i jego percepcję do naszej koncepcji inscenizacyjnej. Chcieliśmy też tutaj wprowadzić pewnego rodzaju ocieplenie konfliktu, o którym mówimy w Czarodziejskim flecie. I tutaj Czarodziejski flet tak naprawdę nie zaczyna się od uwertury. On się zaczyna od tego, co w librecie Mozarta jest określone jako Vorgeschichte. Od prologu. To jest krótki tekst, który można znaleźć w niektórych wydaniach libretta i który opisuje to, w jaki sposób konflikt, który dzieje się w narracji Czarodziejskiego fletu, w jaki sposób ten konflikt został stworzony. I w tej uwerturze pojawia się postać kogoś, kogo określiłbym praojcem. Postać ojca Paminy, byłego męża Królowej Nocy, który postanawia w którymś momencie podzielić swoją władzę absolutną pomiędzy swoją żonę, Królową Nocy, i swojego najlepszego przyjaciela Sarastro. Bardzo często to jest pomijane. Dla nas to było szalenie interesujące, że coś takiego istnieje. My wskrzeszamy tę postać praojca. Dostaje wyjątkowy głos w naszej inscenizacji. To jest głos pana Jerzego Radziwiłowicza, który w kilka chwil przed swoją śmiercią postanawia nagrać swój testament. Testament, który kieruje do swojej córki, do Paminy. Bardzo często, jak rozmawiamy o Czarodziejskim flecie, rozmawiamy o tym księciu, o Tamino, który jest fantastycznym księciem, który przechodzi przez te wszystkie próby. I myślę, że nie doszukujemy się tego, co Mozart zapisał bardzo skrzętnie w dramaturgii muzycznej tego dzieła. To znaczy fakt, że muzycznie rzecz biorąc, to Pamina jest stabilniejszą i silniejszą postacią tej śpiewogry. Tak więc w naszej inscenizacji, zamiast dialogów mówionych pomiędzy tak zwanymi numerami, jak to jest określone w przypadku Czarodziejskiego fletu, mamy 6 monologów praojca. To są nowo napisane monologi. Ja się porwałem na to zadanie, przyznam się szczerze, w fantastycznej współpracy z panem Jerzym Radziwiłowiczem. I to są monologi, które praojciec kieruje do swojej córki Paminy.
Czyli owych scen, gdzie Papageno rozgrywa swoją na przykład scenę z Papageną, słownie mieć nie będziemy.
Wizualnie będziemy mieli te sceny. Pracujemy tutaj z ideą śpiewogry jako wielowarstwowej formy teatralnej, czyli tej formy, w której pewne rzeczy, które były komunikowane muzyką, nie pojawiały się na scenie, a z drugiej strony była też ta cała otoczka fantastyczności scenicznej. Z Sharonem Minajlo, reżyserem spektaklu, wierzymy w to, że opera jako forma sztuki może przetrwać jedynie w sytuacji, w którym ta opera będzie zawsze współczesna, nawet jeżeli to jest opera repertuarowa. Współczesna to znaczy taka, która otwiera możliwości kreatywnego odczytania tej opery we współczesnym kontekście dla współczesnego widza. I to wcale nie znaczy, że kostiumy na scenie muszą być współczesne. Tutaj wcale nie mam na myśli robienia hollywoodzkiego filmu na scenie. Chodzi tutaj bardziej o podejmowanie współczesnej tematyki. Czarodziejski flet opowiada historię, można by było powiedzieć, konfliktu pomiędzy mocami dnia i nocy albo mroku i światła, ale tak naprawdę opowiada historię społeczeństwa rozdartego pomiędzy dwie spolaryzowane frakcje. I myślę, że tutaj jesteśmy bardzo blisko naszej współczesności nie tylko w Polsce, ale też współczesności w Europie, w którym nagle odkrywamy, że demokracja, czy ideał demokracji, który miał być ideałem wielogłosowości, nagle gdzieś zaczyna zmierzać w kierunku bardzo modernistycznej podwójności, czy takiej opozycji. I to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób Mozart w tej kompozycji pokazuje możliwości zajmowania się taką sytuacją, postaw społecznych w takiej sytuacji i gdzieś w naszej interpretacji ta dwójka, która prowadzi nas poprzez tę całą historię, czyli Tamino i Pamina, ta dwójka, która w naszej interpretacji jest gdzieś nadzieją na możliwość nowego społeczeństwa, które nie jest oparte na podziale na 2, 3, 4, tylko jest społeczeństwem opartym na komunikowaniu, na dialogu. Tutaj oczywiście Mozart, podążając jego fascynacją trójkami i triadami, oczywiście tutaj moglibyśmy przez najbliższe 2 godziny rozmawiać o loży masońskiej i znaczeniu loży masońskiej w życiu Mozarta, ale tego nie róbmy, bo myślę, że najważniejsze jest, żeby powiedzieć, że faktycznie mamy tak naprawdę w czarodziejskim flecie 3 możliwości par. Z jednej strony to jest Królowa Nocy i Sarastro, czyli ta taka para, która jest w takiej dychotomicznej opozycji do siebie. Mrok, jasność, kobieta, mężczyzna, księżyc, słońce, czyli taka bardzo podstawowa czarno-biała opozycja. Z drugiej strony mamy tę następną generację, to następne pokolenie Pamina i Tamino, którzy są taką parą, powiedziałbym, platoniczną. Tak naprawdę oni nawet nie konsumują tej znajomości w żadnym płomiennym duecie miłosnym. Mówię tutaj o dramaturgii muzycznej. Ta możliwość relacji zostaje skonsumowana, ale przez kogoś zupełnie innego, przez Papagenę Papagena. To oni mają ten duet, w którym od razu mówią o ilości dzieci, które z tej pary się zrodzą. Ja widzę te 3 pary jako tak naprawdę jedną parę, może w różnych momentach swojego istnienia, bo myślę, że w jakichś takich relacjach międzyludzkich wszyscy przechodzimy przez te różne szczeble. Od czysto fizycznej i takiej naturalnej fascynacji Papagena i Papageny poprzez bardziej filozoficzne połączenie dusz i intelektów Tamina i Paminy po konflikt, który jest konfliktem na śmierć i życie Królowej Nocy i Sarastra.